Radio Łódź w każdej sprawie. W każdej sprawie.
A my dzisiaj w programie może nie o jakichś bardzo ważnych sprawach, choć wydaje mi się, że akurat sport wydaje się dość ważną dziedziną życia wśród nie tylko kibiców, a szczególnie w roku olimpijskim. Co prawda ten rok olimpijski trochę spóźniony z powodu pandemii koronawirusa, no ale jednak Igrzyska Olimpijskie w Tokio się odbyły. Przed nami Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. No, podczas igrzysk, jak no, z rozmów wynika, nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się sportem, stają się kibicami, szczególnie jak reprezentanci Polski odnoszą sukcesy. A w Tokio tych sukcesów było naprawdę sporo. Niektóre niespodziewane, niektóre bardzo radosne, szczególnie dla kibiców z naszego regionu, bo przecież Kajetan Duszyński no, wyrósł na bohatera, złoty medalista olimpijski, oprócz Zbigniewa Brudki, drugi złoty medalista i pierwszy letnich Igrzysk Olimpijskich z naszego regionu. Tak się akurat złożyło. No więc spróbujemy dzisiaj w programie Łódź w każdej sprawie zastanowić się nad kondycją naszego lokalnego sportu. Czy ona ma szansę na to, żeby w kolejnych latach byli kolejni medaliści, czy raczej trzeba będzie oglądać się i zastanawiać, jak w klubach czy w związkach sportowych wiązać koniec z końcem. No, mamy na to prawie godzinę. Jeżeli Państwo mają jakieś przemyślenia, to numery telefonów 42 678 78 78 albo 606 78 78 78. No i także można do nas pisać. Na pewno adres mailowy doskonale znany, ale przypomnę studio@radioluz.pl. No a my zaczniemy od oceny tego, jaka jest kondycja, można tak powiedzieć, w przypadku sportu w tym mijającym 2021 roku. O to pytam wiceprzewodniczącego Łódzkiej Rady Sportu Lecha Leszczyńskiego.
Perspektywę widzę dobrą, natomiast widzę...
A teraźniejszość, powiedz mi, jaką widzisz.
Jeśli za teraźniejszość wezmę rok 2021, to przyznam szczerze, że nie najlepiej, bowiem jeśli w Łodzi mamy doskonałe ekipy siatkówki kobiet, prawda, budowlanie okazji. Jeśli mamy dwie drużyny pierwszoligowe, niestety drugiej klasy rozgrywkowej, widzę w UKS. Nie oszukujmy się, chociaż koledzy prezesi się obrażają, ale niszowe rugby i waterpolo w Ekstraklasie, medaliści mistrzowie Polski. Koszykówka męska w drugiej lidze. No mamy w Ekstraklasie badminton Uniwersytetu Medycznego, AZS Uniwersytetu Medycznego, ale czy w pierwszej lidze hokeistów? O to mi się marzy, żeby hokej wrócił jeszcze. To mamy taką perspektywę, że może być w tych dyscyplinach lepiej.
Na pewno ale tak naprawdę aż tak wielkich sukcesów nie było.
Właśnie zespołówki nie miały, i zespołówki czy prezesi organizujący nam to życie sportowe w Łodzi no chcieliby pewnie większych środków na to, żeby sobie dać radę z utrzymaniem, no nawet zawodniczek, zawodników, żeby oni byli nasi, ale to jest bardzo trudne. Nawet miasto nie ma w swoim obowiązku aż takiego dotowania, chociaż podawane są przykłady innych ośrodków, ale jak wiemy, te efekty w innych miastach są różne, także to nie da się przełożyć, że w Szczecinie, Wrocławiu jest tak, a u nas będzie, jeśli będziemy mieli tyle środków, będzie lepiej. W Radomiu, czy już szukamy w mniejszych miejscowościach, Torni, Radom, Lublin i patrzymy, jakie są te dotacje, ale one są tak nieprawdopodobnie zróżnicowane, że nie ma wzorca jednego, który można by pokazać. A ja będąc przedstawicielem sportów indywidualnych w Radzie Sportu, no nie jestem content, dlatego że właśnie chciałem powiedzieć przy ogromnym sukcesie, jaki nas spotkał, nas, łódzki sport w postaci złotego medalu olimpijskiego, popatrzmy, my mieliśmy zaledwie 7 reprezentantów naszego miasta na Igrzyskach Olimpijskich. Trójka z AZS-u Łódź, to znaczy Kamil Majszak, Kajda Duszyński i Kuba Kraska, któremu w sztafecie no 25 setnych, naprawdę w sztafecie 400 metrów stylem zmiennym 25 setnych, to jest naprawdę niedużo, żeby być w finale olimpijskim. Byłby to wspaniały sukces Kuby. No i dwóch Mateusz z RKS-u, też lekkoatleci, też w orbicie mojego zainteresowania, Mateusz Borkowski i Mateusz Rzeźniczak, no i dwóch naszych siatkarzy plażowych. Nie chcę być złośliwy, bo przecież ja w tym sporcie głęboko jestem zakorzeniony, no ale to niedobrze. To jest bardzo niedobrze i przyznam, że rok temu byłem przekonany, ale absolutnie byłem przekonany, że będziemy mieli dwucyfrową, co najmniej, znaczy trzycyfrową by się nie dało, ale dwucyfrową z jedynką na początku liczbę olimpijczyków. Zawiedliśmy się, może nie zawiedliśmy się, bo to nie tak łatwo jest się do igrzyska dostać, bo można być, czego mamy przykłady przecież w Łodzi, mistrzem świata, mistrzynią świata w dyscyplinie, ale potem przychodzą kwalifikacje olimpijskie, turnieje, puchary, które są punktowane i z których to po podliczeniu punktów staje się olimpijczykiem. No i tu niestety naszej karateczce wspaniałej Dorocie Banaszczyk, naszym łuczniczkom, naszym pływaczkom i pływakom, moim, a ZSU skoczkom do wody, naprawdę tam wszędzie brakowało czegoś. Tak, sport. Trzeba mieć ogromne szczęście, bo brakło błysku. Bo byli zawodnicy przygotowani, moim zdaniem, bo cykle treningowe naprawdę, mimo pandemii, mimo tej trudnej sytuacji, były dobrze planowane, ale brakło błysku. Błysk to jest właśnie to, żeby stanąć na bieżni, na skoczni, na zeskoku tego dnia, czy na tatami i tego dnia odbyć walkę, kiedy jest się w najlepszej formie.
To właśnie to jest to, co powiedział medalista, wicemistrz olimpijski z Sydney, kajakarz górski Krzysztof Kołomański, że żeby być mistrzem olimpijskim, bo on z Michałem Staniszewskim jechali jako liderzy Pucharu Świata. Oni prowadzili, byli właśnie pewnymi złotymi medalistami. Właśnie wszyscy im te medale powiesili, ale on powiedział, żeby być mistrzem olimpijskim, to trzeba być najlepszym tego dnia i o tej godzinie. Tak. I to jest właściwie, to chyba klucz właśnie, nie można medalu czy miejsca przypisywać przed zawodami, bo jak się okazuje, sport jest brutalny i weryfikuje. Tak, z jednej strony mamy sztafetę mieszaną, która została
sensacyjnie.
Wręcz, tak? Sensacyjnie, i niespodziewanie dla wszystkich, a z drugiej strony mamy pewniaków, którzy na podium nie stają.
Tak.
Wspomniałeś o pieniądzach, które myślę, że tych pieniędzy, ile by ich było, to i tak się może okazać, że jest za mało, ale czy analizujecie? No, ja wiem, że pieniądze nie zawsze się przekładają na medale, tak? Ale, ale czy
zdecydowanie nie.
Czy my jesteśmy jako miasto, powiedzmy, bo o tym możemy mówić, nie wiem, czy jako region, czy my jesteśmy w stanie rywalizować z konkurencją, a przynajmniej zatrzymywać tych najzdolniejszych zawodników, bo też nie oszukujmy się, to chodzi o sporty indywidualne, że no przecież oni zawsze mogą sobie znaleźć pracodawcę, umownie mówiąc. Na razie jakoś się udało tych najlepszych zatrzymać, ale tak naprawdę to też tak nie do końca, no bo Adam Kszczot przez lata zawodnik RKS-u właściwie, gdybym musiał być utrzymywany tylko przez klub, to prawdopodobnie nie byłby na tym miejscu, gdzie był. Ale on sam sobie to wywalczy, więc to jest, myślę, że i szukanie po prostu lepszego, gdzieś lepszego miejsca.
Czy my sponsorów, jesteśmy, ale był nagradzany przez nasze miasto.
Tak, ale czy my jesteśmy jako miasto w stanie tych najlepszych utrzymywać?
Ja myślę, że w łódzki sport zawsze będzie za mało pieniędzy, cokolwiek byśmy powiedzieli. Czasem dostaje nam się oczywiście za tę naszą walkę, za te nasze dyskusje, ale ja wielokrotnie powtarzałem, gdybym był dyrektorem Teatru Jaracza, to bym walczył o Teatr Jaracza.
Oczywiście.
Wiadomo, jesteśmy prezesami klubów sportowych czy związków sportowych, więc walczymy o swoje. I teraz się uśmiecham cały czas od początku twojej wypowiedzi, bo chyba dobra informacja, naprawdę. Trzeba być cierpliwym. Ja nie powiem, że cierpliwość jest wynagradzana, ale tutaj
nie zawsze.
Naprawdę z dużym uśmiechem, bo będzie można zatrzymać. Jak sobie przypomnę, proszę policzyć lata. 1 maja 2006 roku napisaliśmy cztery kluby łódzkie, napisał do pana prezydenta Kropywnickiego taki apel, żeby nam pomógł w utrzymaniu, chodziło o sport indywidualny, powiem od razu, że odnosi do sportu indywidualnych, żeby pomógł nas zatrzymywać do najlepszych zawodników, żeby nie szukali innych klubów, żeby po skończeniu liceum zostawali na łódzkich uczelniach, żebyśmy mogli im zapewnić czy stypendiami, nagrodami i oczywiście dotowaniem klubów, które są ich wychowawcami, oni wychowankami łódzkich klubów, żeby nie zasilali innych ośrodków, co powodowało oczywiście, że mnie jako prezesowi AZS-u dziękowano w całej Polsce. Lechu, fajnie, że twój zawodnik przyszedł do Warszawy, do Gdańska, do Katowic, do Krakowa. Fajnie, miałeś super zawodnika w Łodzi, a są u mnie. I przez tyle lat nie dawało się tego zrobić. Ale mam chyba dobrą informację, bo mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze miasto inaczej postąpi i ci zawodnicy najlepsi będą mogli. Wiele lat do tym dyskutowaliśmy i mam nadzieję, że jesteśmy na doskonałej ścieżce, żeby ten apel, który był 15 lat temu przez nas wystosowany, żeby miał taki obraz zewnętrzny, który się przełoży na środki dla zawodników, którzy będą mogli się spokojnie przygotować do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i nie chciałbym, żeby Znaczy marzy mi się oczywiście, żebyśmy do Paryża nie mieścili się w małym busie czy na tandemie kolarskim, tylko żebyśmy mogli pojechać busem zawodnicy, a my może pociągami, autobusami albo samolotem.
Tak to wygląda z perspektywy członków Łódzkiej Rady Sportu. Lech Leszczyński, który jeszcze będzie się u nas także wypowiadał na związane ze sportem tematy, ale nie dotyczące tylko pieniędzy. Czy rzeczywiście pieniądze są najważniejsze w sporcie, czy też inne aspekty powodują, że nasi sportowcy osiągają sukcesy bądź nie? 42 678 78 78 numer naszego telefonu, albo 606 78 78 78 adres mailowy to studia@radiolot.pl. W Łodzi takie są problemy ze sportem, to teraz zajrzyjmy do innych miast. No, rozpoczniemy od wizyty w Bełchatowie, gdzie no, sport drużynowy no, przez lata był bardzo silny, a jak to w tej chwili wygląda, o tym Michał Ostawiczuk.
Przez ostatnie lata kibic sportowy, myśląc o Bełchatowie, automatycznie od razu musiał pomyśleć o kopalni węgla brunatnego i elektrowni Bełchatów. Dwa największe zakłady pracy były głównymi sponsorami piłkarzy i siatkarzy, czyli dwóch sportowych wizytówek Bełchatowa. Kopalnia łożyła na piłkę nożną, a elektrownia na siatkówkę. I nie ma co ukrywać, gdyby nie wsparcie gigantów, Bełchatów najprawdopodobniej nigdy nie doczekałby się wielkich sukcesów. 9 tytułów mistrza Polski siatkarze Skry, mecze w Lidze Mistrzów i inne sukcesy nie byłyby możliwe bez pieniędzy elektrowni, a później Polskiej Grupy Energetycznej. Skra nie jest już jednak dominującym klubem na siatkarskiej mapie w Polsce. Podobne lub wyższe budżety mają inne kluby Polskiej Ligi Siatkówki. Nadal jednak pieniądze od głównego sponsora pozwalają grać na wysokim poziomie i w Polsce, i w Europie. Inna sytuacja ma miejsce z GKS Bełchatów. Dopóki klub był sponsorowany przez kopalnię, a później PGE, mógł grać na najwyższym poziomie. Złośliwcy mówią, że pieniądze, które przepłynęły przez klubową kasę, nie są do oszacowania. Były bowiem nieograniczone. Wystarczyło to do Wicemistrzostwa Polski i dwóch finałów Pucharu Polski. Złote czasy jednak skończyły się wraz z zakończeniem sponsorowania klubu przez PGE. GKS spadł z Ekstraklasy do pierwszej, a później do drugiej ligi, będąc na skraju bankructwa. Dopiero w ostatnich miesiącach zaczął powoli wychodzić na prostą. Nadal ma jednak duże zaległości finansowe, a to tylko pokazuje zależność posiadania strategicznego sponsora i możliwości gry na centralnym szczeblu piłkarskich rozgrywek.
Tak więc Bełchatowie, no myślę, że to nie jest tajemnica dla żadnego z kibiców, że tam głównie no, wielkie koncerny energetyczne dawały pieniądze na to, aby sport w Bełchatowie się rozwijał. I przez lata rzeczywiście tak było. I mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o piłkarski GKS, to różnie może z wydawaniem tych pieniędzy było, ale jeżeli chodzi o PGE Skrę, no to raczej tam te pieniądze przysporzyły wielu sukcesów, sławy, chwały i zbudowały potęgę bełchatowskiej siatkówki, bo to się także przełożyło potem na szkolenie dzieci i młodzieży. Tam naprawdę sporo osób się garnęło do tego, żeby następcami chociażby Mariusza Wlazłego zostawać. Z Bełchatowa niedaleko do Piotrkowa oczywiście, no to sprawdźmy, jak tam wygląda lokalny sport.
W Piotrkowie Trybunalskim finansowanie sportu w bardzo dużej części spadło na miejski samorząd. Skończyły się czasy, podobnie jak w miastach podobnej wielkości, sponsorów, którymi były duże zakłady pracy. W czasach świetności fabryki maszyn górniczych Pioma to ona utrzymywała sekcję piłki ręcznej, piłki nożnej i zapasów w GKS Piotrkowia. I to właśnie za czasów Piomy piłkarki ręczne Piotrkowi święciły największy swój triumf w 1993 roku, zdobywając Mistrzostwo Polski. Jeszcze trzykrotnie na piotrkowski sportowy rynek wszedł możny gracz. Przez kilka lat piłkarze Piotrkowi sponsorował Antoni Ptak, który ostatecznie przeniósł drużynę do Szczecina, zrażony tym, że miasto nie pozwoliło mu wybudować marketu. Najlepsze wyniki piłkarzy ręcznych piotrkowianina to czasy sponsoringu jednego z hipermarketów. Przez pewien czas piłkarzy Concordii sponsorował jeden z biznesmenów. Zespół Sławomira Majaka grał nawet w drugiej lidze, ale później biznesmen skłócił się z władzami miasta i zasłużony klub przestał istnieć. Obecnie wszystkie piotrkowskie kluby sportowe w dużej mierze uzależnione są od miejskich pieniędzy. Kilkanaście lat temu wypracowano system stypendiów, który do dzisiaj świetnie się sprawdza. Miejskie pieniądze dostają wyróżniający się piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy czy badmintoniści. Pieniądze z miejskiej kasy płyną także na promocję klubów. Prywatnych sponsorów w Piotrkowie jest jak na lekarstwo i to w głównej mierze odpowiedź na pytanie, dlaczego Piotrkowa nie stać obecnie na piłkę nożną na poziomie centralnym, czyli przynajmniej na drugą ligę, oraz dlaczego drużyny piłki ręcznej nie są w stanie walczyć o medale w Superlidze kobiet i mężczyzn.
No, z tych relacji Michała Stawiczuka wygląda, że no, mówiąc tak delikatnie, średnio wygląda to w tych mniejszych miastach, które nie mają poparcia, jeżeli chodzi o pieniądze, przez bogatych sponsorów albo przez wielkie koncerny, no, ale jak wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić, no i w Bełchatowie, a szczególnie w Piotrkowie, jakoś tam lokalne drużyny sportowe sobie radzą, choć pewnie pieniędzy przydałoby się więcej.
Radio Łódź w każdej sprawie. W każdej sprawie.
Oceniamy kondycję naszego lokalnego sportu. No wiemy już, że potrzebne są pieniądze, nieważne czy to samorządowe, czy od bogatych sponsorów, czy od bogatych firm, no ale żeby uprawiać sport, potrzebne są także obiekty. Ostatnio jest zdecydowanie lepiej, w ostatnich latach naprawdę, właściwie w całym naszym województwie powstają, a to stadiony, a to chociażby arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, profesjonalny tor lodowy, a to hale w mniejszych miejscowościach, w Łodzi także. No właściwie za wyjątkiem takiego lodowiska z prawdziwego zdarzenia to są i stadiony, ostatnio oddany stadion lekkoatletyczny RKS-u, i boiska piłkarskie, i stadion żużlowy, i hale mniejsze, większe. No i kompleks pływacki w Zatoce Sportu, no ale czasami dochodzi do tego, że nie można korzystać na jakichś racjonalnych zasadach, że wspomnę tutaj, że olimpijczyk, jego trener nie mogli przeprowadzać zajęć na pływalni Zatoki Sportu, choć cała reprezentacja Polski w pływaniu tam wręcz obozy przeprowadzała, no ale tak to było, wszystko się zdaje się już wyjaśniło i już będzie można tam dalej trenować. Tak więc o obiektach sportowych, czy to rzeczywiście tak powinno być, że nie zawsze te obiekty są wykorzystywane przez profesjonalnych sportowców, czy przez dzieci i młodzież, która chce sport uprawiać, i o tym rozmawiam z Lechem Leszczyńskim.
No właśnie, ja nie wiem, czy nie nazwać tego jednym słowem, pieniądze, bowiem no jest duży koszt utrzymania tych obiektów. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ani na nikogo napadać, ale jest to rzeczywiście chyba źle zorganizowane, dlatego że jeśli bierzemy pod uwagę fakt, że te obiekty zostały niektóre zbudowane ze środków publicznych, łódzkich, gminnych.
No chyba wszystkie.
Ale niektóre, jak Zatoka Sportu, z ogromnej dotacji i Ministerstwa Sportu, i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, i Urzędu Marszałkowskiego, i Miasta Łodzi. Także one powinny oczywiście nam służyć, tylko nie dziwię się panu dyrektorowi Zatoki, że musi dbać o to, żeby to utrzymać. I to jest taka zbitka trochę trudna, bo oczywiście uważam, chciałbym tak jest w AZS-ie Łódź, może jako przykład podam, jeśli do mnie, na stan do mnie, to nie jest mój stadion, tylko dzierżawiony, oczywiście to jest nasz gminny stadion, jeśli przychodzi olimpijczyk, to on tylko mówi na recepcji, że wchodzi i trenuje, i to jest dla mnie oczywiste i nie musi żadnych złotówek wyjmować, my powinniśmy też tak patrzeć na to, nie na wszystko przez pryzmat pieniędzy, a ponieważ patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ja powiedziałem, jak powinno być w przypadku takich właśnie topowych zawodników świata, a właściwie stało mi się tak, znaczy zacząłem w taki sposób myśleć od czasu, kiedy naszego mistrza olimpijskiego właśnie z Montrealu, Tadzia Ślaskiego, nie wpuszczano na AWF w Warszawie, bo powiedziano, że jest zawodnikiem Skry, więc niech on gdzie indziej idzie trenować. To było coś tak potwornego, że ja pamiętam sobie wtedy przyrzekłem, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, żeby ktoś nie mógł wejść na stadion. Dlatego Adam Krzysztof bez problemu na stadion AZS-u, póki nie było RKS-u, wchodził oczywiście i trenował. Dzisiaj ma fantastyczne boisko już, bo to jeszcze do stadionu to jeszcze trochę, bo trzeba by tę infrastrukturę uzupełnić. Ale fajnie, cieszę się. Jak widzę tę niebieskość stadionu RKS-u, naprawdę serce rośnie,
od razu się tak powinno być. Na stadionie być olimpijskim w Berlinie.
Oj tak, bardzo, bardzo fajnie, naprawdę ten niebieski tarta też różnicuje ze stadionem AZS-u, który rzeczywiście za chwilę powinien być do remontu, ale tu znów dobra informacja, bo rozmawiamy o tym, o obiektach, to co mamy i co powinno być, co powinno się teraz zadziać, jak mówi nasza pani prezydent. Otóż, jeśli wybraliśmy jeden stadion, drugi, żużlowy, Zatokę Sportu, RKS i teraz wyremontujemy halę AZS-u i powiem szczerze, że chyba mnie to bardziej cieszy niż dokończenie tej inwestycji, o którą walczę od 15 lat, żeby wreszcie ją skończyć, bo wiem, ta hala będzie służyła treningowi i te środki, które Rada Miasta, bardzo dziękuję, przeznaczyła w roku 2022 na remont całej nawierzchni, remont hali tej treningowej AZS Łódź, to jest piękny krok dla sportu, żeby trenować, żebyśmy mogli wychowywać mistrzów olimpijskich, bo oni te mistrzostwa potem i medale zdobywają na innych stadionach oczywiście, ale muszą mieć bazę, a nasza baza łódzka za chwilę będzie bazą kompletną. Dlatego to pytanie właściwie do podszyte jest czymś, co źle obserwujemy, co obserwujemy jako zło. Dla mnie największą zagadką, nawet czuję się poruszony, że wybudowano obok Atlas Areny halę sportową imienia Ziuny i grają w nim tylko siatkarki, a nie koszykarki i koszykarze. Zadziwienie bo jest ogromne, chociaż wiem, że jest to spowodowane oczywiście nawierzchnią, zmianą nawierzchni, samą strukturą wewnętrzną, pewnymi ograniczeniami budowlanymi. No ale powiem, że zamiarem przy budowie tej hali no była koszykówka.
Wielofunkcyjność była przede wszystkim.
Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. Ale dzisiaj tego... wiemy, że grają siatkarki budowlane GUKS. To,
no jeżeli mówimy o obiektach i już jest gdzie trenować, jest gdzie szkolić.
Tak.
To jak sport dzieci i młodzieży w Łodzi, w regionie, no bo ty przez pryzmat lekkiej atletyki możesz chociażby popatrzeć, bo i obiekty tak. lekkoatletyczne w naszym województwie są już naprawdę na, tak. na bardzo dobrym poziomie.
Jest coraz lepiej. Sam fakt zdobycia, mówiliśmy, że naprawdę potęgą staraliśmy się w lekkoatletyce przez Mistrzostwa Europy, drużynowe też wygrała polska reprezentacja, prawda? Więc jest coraz więcej chętnych i coraz młodszych. Rodzice przyprowadzają do naszych obiektów i do szkół, w których są trenerzy lekkoatletyki. Ja właśnie jestem w trakcie naboru trenerów do programu Lekkoatleta dla każdego. Jeszcze będziemy rozmawiali na pewno z Urzędem Marszałkowskim, jeśli chodzi o pomoc w realizacji tego programu, bo to jest program ogólnopolski. I w tej chwili zgłosiło się 35 trenerów w województwie, 10 w Łodzi, 25 spoza województwa i będziemy ten program siódmy rok kontynuowali, więc absolutnie rewelacyjnie, dlatego już powiem, że z takich programów, mamy obiekty w Łodzi, prawda, ale z tych programów rodzą się już medaliści Mistrzostw Europy Juniorów, bo tacy w tym roku w reprezentacji Polski startowali. To jest tylko dowód na to, namacalny, że dobrze jest, że są te programy ministerialne. I był wcześniej przecież siatkówki, potem lekkiej atletyki, który trwa siódmy rok, był tenisowy, też fantastycznie, powiem, że Polski Związek Tenisowy przed laty był oceniany jako z curlingiem, jako najgorsze związki sportowe w Polsce. Dzisiaj wiem, jestem w kontakcie z panem prezesem Skrzypczyńskim, bowiem też przecież w AZS rozbudowujemy obiekty tenisowe. Przecież wymieniliśmy w tym roku dzięki pomocy naszego miasta i pani prezes Skrzyleckiej nawierzchnię trzech kortów, która jest taka sama jak w Melbourne. I mam nadzieję, że Kamil Majszak w tej chwili jest trzeci w kolejce, że wystartuje.
Nie wiem, czy już nie drugi, bo dzisiaj jeden z tenisistów się chce wycofać.
I ja wiem, że nadal nie startuje, więc może jest już tylko jeden. Może jest 101.
Zaczęliśmy od tego, że no, ta ocena nie jest może najlepsza, no bo brakuje pieniędzy i tak dalej, ale ogólnie jakieś tam światełka w kilku tunelach widzisz, tak?
Zdecydowanie. Tak rozmawiamy z panem dyrektorem Markiem Kondraciukiem, dyrektorem Wydziału Sportu. To tak jest. Ja najpierw myślałem trochę inaczej, ale kiedy mamy obiekty, to powiem szczerze, my, jako ludzie tworzący polski sport, każdy z nas, zawodnik, trener, działacz, menadżer, jakkolwiek powiemy o nas, starszej młodzieży sportowej, no teraz jesteśmy odpowiedzialni jeszcze bardziej za wynik sportowy, bowiem nie mamy, nie będziemy mieli i musimy to sobie wbić do głów wszyscy, żadnego usprawiedliwienia, jeśli nie będzie dobrych wyników sportowych, bowiem baza w Łodzi jest jak nigdzie. Naprawdę, więc my musimy o tym pamiętać. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia, bo nie miałem tego, bo my naprawdę wszystko mamy. Obiekty, o których mówimy, są obiektami europejskimi. Na każdym z nich można odbyć naprawdę każde zawody.
To tym bardziej trenować można.
Zdecydowanie. I to, co powiedziałem, nawet jak powiedziałem, no trochę wyżej nawet bym postawił ten remont mojej hali tenisowej AZS-u, hali, przepraszam, lekarycznej AZS-u, niż dokończenie budowy związanej z zapleczem, fizją i tak dalej. Chociaż będę oczywiście o to walczył dalej. i dalej, i dalej.
To jeszcze na zakończenie, bo no, lekka atletyka to chyba w tej chwili nie cierpi na brak ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy chcieliby uprawiać, bo te programy, chociażby lekka atletyka dla każdego, chociażby czwartki lekkoatletyczne, które możemy oglądać i przyjeżdża kilkaset dzieci z całej Polski. Ale jak patrzysz, to w ogóle jakby młodzież garnie się do sportu i łamie, takie banały opowiadam, to zainteresowanie tylko smartfonami i tabletami?
Garnie się i zauważam zdecydowanie lepszy stosunek rodziców, nie chcę powiedzieć młodszych rodziców, bo są to osoby 30-40-letnie, którzy w ślad za tymi dziećmi, kiedy jedziemy autokarem do Torunia na finał ogólnopolski, właśnie tutaj mój lekklik dla każdego, a za mną 5 samochodów rodziców, widać to zainteresowanie. I taką walkę, ponieważ ja na przykład mogę wystawić z 600 dzieciaków, które są w programie w województwie, tylko 36 do tych zawodów, to naprawdę jest walka, żeby pojechać. Są pytania, żeby pojechać. Ba, teraz przed nami Orlen Cup 11 lutego 2022 roku. Już mnie dzieciaki pytają, czy będą zawody te dziecięce, a przynajmniej, czy będzie dla nich miejsce na widowni, na tej wielkiej, wspaniałej imprezie.
COVID w 2022 roku, który będzie niestety nam cały czas towarzyszył, no może już na tyle... No wy jako organizatorzy, my jako kibice już jesteśmy na tyle przyzwyczajeni, że może już jakoś sobie damy radę lepiej, i choć już chyba w tym roku nie było tak najgorzej, chociaż z wielkimi problemami, ograniczeniami, trudnościami, kosztami, to może będzie jeszcze
łatwiej. W
tym
roku może być tak, że nie będzie biletów, ale będą zaproszenia, w związku z czym myślę, że jako organizator tej imprezy będę mógł zaprosić uczniów szkół łódzkich, szkół województwa łódzkiego. O tak właśnie, żeby dzieciaki, które będą no u siebie przebadane, po prostu będą mogły przyjechać do areny, bo wiadomo, że 30% możemy wypełnić. Także arena, która ma 11 tysięcy miejsc, może być spokojnie uczniami w liczbie około 3-4 tysięcy wypełniona. Byłoby rewelacyjnie.
11 lutego meeting Orlen Cup, no to będzie dotknięcie takiego wielkiego sportu, bo zapowiadają się naprawdę lekkoatletyczne nazwiska z pierwszych stron gazet i tak i tacy sportowcy, których obserwujemy na tych najważniejszych wydarzeniach. Lech Leszczyński, członek Łódzkiej Rady Sportu, ale także szef Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, szef AZS-u Łódź, klubu, który ma złotego medalistę olimpijskiego. To tyle sportów w takim dużym mieście, jak to się patrzy. Teraz jeszcze zajrzymy na chwilę do mniejszych miejscowości. Byliśmy w Bełchatowie, byliśmy w Piotrkowie, no tam problemem chyba są sponsorzy. A jak to wygląda w bardzo małych miejscowościach, gdzie przed laty prężnie działały ludowe zespoły sportowe? Okazuje się, że one gdzieś tam może przy mniejszym zainteresowaniu wciąż działają. Jak się okazuje, całkiem prężnie sobie w tych trudnych czasach radzą, o czym mówi szef regionalnego LZS-u Marek Masur.
Ludowe zespoły sportowe z racji swojej powszechnej działalności, wiadomo, że główną dyscypliną jest piłka nożna. Bo w każdej małej miejscowości każdy sportowiec zaczyna swój sport od gry w piłkę nożną. To tak już w Polsce jest, prawda? I mamy też zawodników, którzy się wychowali w LZS-ach. Mówiłem tu o Błaszczykowskim, ale przecież powiem nasi zawodnicy. Jacek Krzynówek to przecież zawodnic spoza domszańskich Chrzanowic, zawodnik z LZS-ów. Czy słynny Grzegorz Piechna, który w większości przebywał w naszych klubach opoczyńskich, potem oczywiście Kadrowicz. To jest piłka nożna, ale na wsi są takie dyscypliny uznane za powszechne, za wiodące, które myślę, że wywodzą się jakby z charakteru młodzieży wiejskiej. To są takie dyscypliny siłowe. Podnoszenie ciężarów, to są zapasy, to jest kolarstwo. Kolarstwo, myślę, i wiele innych dyscyplin to też swoje wyniki czy swoje tradycje miały z tego, że kiedyś na wsi nie było dobrej bazy sportowej. Dlatego też biegacze, kolarze nie potrzebowali bazy sportowej. Wielu zawodników przecież dzisiaj, czy Rafał Majka, to też przecież wychowanek SZS-ów, to są te dyscypliny wiodące. I my dzisiaj mamy również takie dyscypliny, chociażby boks. Już dzisiaj organizujemy wiele turniejów w boksie. Mamy już kluby, które do nas przystąpiły w boksie. No bo to jest taka już dzisiaj potrzeba czasu. Lekka atletyka zawsze była i jest popularna. mówiłem o kolarstwie, mówiłem o zapasach, tenisowe, tak zwane gry świetlicowe. Mhm. Kiedyś rzeczywiście, bo nie było tej bazy sportowej, więc rozwijał się tenis stołowy, szachy, warsztaty w świetlicach wiejskich bądź w remizach. Wciąż tak jeszcze jest, no ale dzisiaj mam już tą bazę nieco inną.
Tyle Marek Mazur o problemach, czy nie problemach ludowych zespołów sportowych, a my wracamy do badania kondycji tego sportu lokalnego w mijającym 2021 roku. Czy to było udane 12 miesięcy, czy też nie? Robert Twiećko, dziennikarz telewizji Toja, będzie to podsumowywał.
Ja myślę, że nie było jakichś wielkich fajerwerków poza Kajetanem Duszyńskim, który rzeczywiście błysnął formą na Igrzyskach Olimpijskich i wpisał się rewelacyjnie. Niewielu dawało mu szansę na to, że cokolwiek powalczy. Okazał się być ostoją 400-metrowców polskich. Świetny rezultat tego zawodnika i to jest taka chyba największa gwiazda, najbardziej błyszcząca gwiazda, jeśli chodzi o łódzki sport w tym 2021 roku. No niestety musimy pamiętać też o tym, że to znowu pandemiczny rok, który mieszał, że tak powiem, mocno zarówno w tych sportach drużynowych, jak i indywidualnych. Patrz, na przykład Adam Krzot, który gdzieś tam, no nie wiem, czy to kwestia koronawirusa, czy jakieś inne względy, ale ze startów w Igrzyskach Olimpijskich zrezygnował.
No myślę, że to raczej były błędy treningowe, niż on się do tego przyznawał. No ale tak czy inaczej, to jest jedna chyba z takich niespodziewanych decyzji, bo akurat tego chyba się nie spodziewaliśmy.
No nie, zdecydowanie. Wszystkim się wydawało, że Adam Krzczot powalczy o medal. Nie ma co ukrywać podczas Igrzysk Olimpijskich, bo tego mu tak naprawdę tylko brakuje. No cóż, no, to suwerenna decyzja Adama Krzczota. Myślę, że długo nad tą decyzją się zastanawiał i wybrał chyba dla siebie, w cudzysłowie powiem, mniejsze zło.
A czy twoim zdaniem tu jest wystarczająca pomoc, powiedzmy, samorządów?
No właśnie miasto ogłosiło zakończenie pierwszej części inwestycji w Brudkim Klubie Sportowym. Rzeczywiście ten stadion lekkoatletyczny prezentuje się imponująco. Oczywiście nie będzie można rozegrać na nim Mistrzostw Polski Seniorów, bo to w zasadzie będzie ośrodek treningowy, ale dobrze, cieszę się bardzo, że on powstaje. Szkoda tylko, że stadion AZS-u, który już wymaga remontu, cały czas czeka na trybuny.
No i tam można byłoby rozegrać Mistrzostwa Polski wtedy.
A tam byłoby zdecydowanie można rozegrać Mistrzostwa Polski i nawet może jakieś Mistrzostwa Europy w wielobojach czy młodzieżowe Mistrzostwa Europy, ale bez zaplecza, bez trybun, bez porządnej wieży sędziowskiej jest to niemożliwe, a wydaje się, żeby komplet jakby tych lekkoatletycznych obiektów, przypomnę tylko tak na marginesie, że największe sukcesy dla Łodzi w ostatnich latach odnosili właśnie lekkoatleci, nikt inny. Więc może czas byłoby się też pochylić nad stadionem AZS-u, żeby skończyć i żeby dwa obiekty były w pełni funkcjonalne. Wracając do pieniędzy, oczywiście, ja mam takie przeczucie, że troszeczkę po macoszemu traktowany jest łódzki sport, bo nie słyszałem o tym, żeby dotacje na kulturę, na teatry w jakikolwiek sposób malały. Natomiast na sport regularnie te pieniądze są coraz niższe, a no nie ma co ukrywać, że to tutaj buduje się zdrowie miasta, tak? Mówię tutaj o dzieciakach, które uczestniczą, nie wiem, czy to w treningach piłkarskich, koszykarskich, czy lekkoatletycznych i to tutaj buduje się zdrowie miasta, nie w sali teatralnej. Oczywiście nie neguję tego, że ta kultura potrzebuje dofinansowania i to dużego dofinansowania. Natomiast no myślę, że relatywnie większe powinno być wsparcie miasta, jeśli idzie o sport.
No ale z tego, co się orientuję, to raczej tych większych pieniędzy nie będzie na lokalny sport w tym trudnym, pandemicznym roku, z różnych powodów zresztą. A ten mijający także, no chyba mimo wielu sukcesów, był także rozczarowujący, szczególnie w grach zespołowych. Byliśmy kilkanaście minut temu w Bełchatowie, tam no świetnie zarządzana PGS Kra w tym roku medalu nie zdobyła. Rozgrywki się zakończyły, Bełchatowianie we własnej hali stracili szansę na medal. Także chyba były większe nadzieje, jeżeli chodzi o siatkarki, no i przede wszystkim o piłkarzy, którzy no, mieli awansować, a przynajmniej nie spadać, tak jak GKS Bełchatów. No i był medal. Medal w kobiecej piłce, ale to chyba nie na to kibice liczyli, choć to także jest bardzo cenne, co podkreśla Robert Wiećko.
Srebrny medal piłkarek nożnych TME SMS-u. Oczywiście super, brawo, gratulacje. Trzeba pamiętać o tym, że to zespół złożony w większości z wychowanek, czyli to, o co bardzo często walczymy, o co bardzo często nam chodzi, żeby właśnie promować łódzkich zawodników, żeby kluby składały się przede wszystkim z łódzkich zawodników. Ale mimo wszystko na razie piłka nożna kobieca to sport, no, który nie cieszy się jakoś.
Znaczy inaczej, nie porywa tłumów, nie przyciąga na trybuny, prawda? Natomiast ta męska, no raczej, no to jest nieudany sezon. Bełchatów spadł, ŁKS nie awansował. Widzę w środku tabeli, że tak powiem, ten rok. Ja mówię o tym zakończonym, bo to możemy powiedzieć, tu wielkich sukcesów nie było.
Myślę, że największym rozczarowaniem, jeśli idzie o sporty drużynowe, no to dla mnie jest brak awansu piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Bo wydawało się po rundzie jesiennej, że sytuacja jest klarowna. 11 punktów przewagi nad resztą stawki i trzeba było tylko tę przewagę utrzymać. A no nie wiem, myślę, że troszeczkę nietrafione ruchy, jeśli idzie o trenera, sprawiły, że, no, że to wszystko się posypało, że tego awansu zabrakło.
No jak myślisz, jak będzie w tym roku, który za kilka dni się rozpocznie? Pieniędzy pewnie więcej nie będzie, obiekty będą przygotowane, czy kibice w ogóle mogą liczyć na to, a igrzysk olimpijskich nie będzie, więc Kajetan Duszyński nie poprowadzi sztafety mieszanej do zwycięstwa, czy tu się coś może zmienić? No nie zapominam oczywiście o tym, że COVID będzie cały czas jednak doskwierał, takie mam wrażenie.
Będzie na pewno do wiosny, mam takie przeczucie, że do wiosny na pewno. No liczę na to, że rundę wiosenną kibice piłkarscy będą mogli nadal oglądać z trybun. No i czekamy na to, co się zadzieje po otwarciu stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego, bo to w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie miało miejsce. I czy frekwencja na tym stadionie pozwoli lekko odetchnąć zarządowi ŁKS-u? Bo nie ma co ukrywać, że w przypadku Widzewa jest to znaczna część przychodów. ŁKS na razie o tym powiedzieć nie może i zastanawiam się, czy rzeczywiście tak będzie, czy stadion Łódzkiego Klubu Sportowego będzie wypełniony chociażby w 3/4, a to już na pewno będzie jakiś tam zastrzyk pieniędzy dla prezesa Łódzkiego Klubu Sportowego, żeby móc w spokoju tę wiosnę rozegrać. No mam nadzieję taką cichutką, że i Widzew, i ŁKS znajdą się w strefie, która pozwoli awansować do ekstraklasy. Wtedy te proporcje finansowe zupełnie się pozmieniają, jeśli idzie o sponsorów. No wiadomo, że ekstraklasa jest stanowczo bogatsza.
No i trzeba nie zapominać także o tym, że może siatkarki też dorzucą jakiś medal.
Patrząc na siatkarki ŁKS-u i grot budowlanych, to na razie nie umiem ci powiedzieć, czy to się stanie, bo liga się troszeczkę wyrównała. Mam takie przeczucie. A stabilizacji formy i gry odbudowlane i siatkarki ŁKS-u Pomerskon no jakoś jeszcze nie złapałem. Miejmy nadzieję, że po nowym roku to wszystko zacznie funkcjonować, bo oba zespoły na papierze mają fajne nazwiska. Oba zespoły no myślę, że są w stanie grać zdecydowanie lepiej no i powalczyć o czwórkę na pewno.
Tyle Robert Wiećko, umiarkowany optymista, jeżeli chodzi o nasze gry zespołowe, no ale szanse na medale wciąż. Takich szans nie ma niestety w koszykówce, bo jeszcze nam pozostała koszykówka. Przez lata w Łodzi i w Pabianicach, nie zapominajmy, no były koszykarki, które no zdobywały, można powiedzieć, medale seryjnie. No jeżeli nie oba zespoły, to przynajmniej jeden stawał na podium rozgrywek Mistrzostwa Polski koszykarek. Nie tak dawno mieliśmy Ekstraklasę w Kutnie, pierwsza liga w Łowiczu. Tych zespołów naprawdę było sporo. Wspomnę tylko, że Łódź właściwie jest takim protoplastą rozgrywek amatorskiej ligi koszykówki. To wiele, wiele lat temu, między innymi Bartłomiej Wojdak. Nie bądźmy też nieskromni przy udziale Radia Łódź. Zrobili rozgrywki koszykarzy amatorów, które się rozwinęły fantastycznie. Ten centralny nurt basketu amatorskiego, także koszykówka 3x3 w Łodzi na łódzkich ulicach i na łódzkich placach gościła od kilkunastu lat, a to w tej chwili już dyscyplina olimpijska. No więc jeszcze na koniec o tym, jak koszykówka wyglądała w naszym regionie i nie tylko, no i jakie ma perspektywy szef Łódzkiego Związku Koszykówki Bartłomiej Wojdak.
Miniony rok 21 nie był zły dla koszykówki w Polsce, a szczególnie dla koszykówki 3x3, gdzie polska reprezentacja brała udział w Igrzyskach Olimpijskich po raz pierwszy w historii. Byliśmy jedną z 8 drużyn na świecie, która walczyła o medale. Do tego trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy 3x3. No to naprawdę znakomity wynik i myślę, że będzie ciężko w przyszłości tak ten wynik znakomity powtórzyć. Natomiast jeśli chodzi o koszykówkę 5x5, no zmianę trenera kadry narodowej, to duże roszady w składzie, no i jakby brak większych sukcesów, także ten rok no, nie należy zaliczyć do udanych. Jeśli chodzi o nasze łódzkie podwórko, to bardzo optymistyczna końcówka roku, czyli wspaniały występy drugoligowego ŁKS-u, który no, większość meczów kończył dużą różnicą punktów zwycięsko. Większość meczów kończyło się no, wynikiem ponad 100 punktów dla ŁKS-u. To bardzo napawa optymistycznie na przyszłość. Niezłe występy drużyny z Pawianic, niezłe występy drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego w pierwszej lidze kobiet i Widzewa. To też optymistycznie napawa na przyszłość. No pytanie tylko, czy znajdą się hojni sponsorzy, którzy pomogą wspierać te drużyny w rozgrywkach wyższych rozgrywkowych. Ale generalnie wydaje się, że ten rok nie był najgorszy dla Łódzkiego.
To środowisko sportowe poradziło sobie jakoś z pandemią, no bo ja powtórzę, no to jednak był bardzo trudny okres dla no i organizatorów imprez sportowych, no i dla uczestników także.
To był bardzo trudny rok dla sportu w ogóle, dla koszykówki myślę również, ale no, pomimo tych wszystkich trudności udało nam się latem zorganizować kolejną edycję najstarszego w Polsce, chyba bodajże w Europie, turnieju koszykówki 3x3, mówię tutaj o basketmanii. Turniej odbył się po raz kolejny. Po raz kolejny była największa liczba drużyn w historii, znaczy spośród wszystkich innych turniejów na terenie kraju. I to znakomicie i to też napawa optymistycznie na przyszłość. Natomiast no niestety nie udało nam się zorganizować żadnego meczu reprezentacji Polski. Choć warunki w Łodzi mamy znakomite, bo mamy Łódzką Atlas Arenę, która spełnia wszystkie wymogi Światowej Federacji Koszykówki do rozgrywania turniejów międzynarodowych.
W końcu odbyły się tutaj Mistrzostwa Europy, chciałem przypomnieć.
No, odbywały się on wygraj, czyli w 2009 i 2011 roku Mistrzostwa Europy, najpierw panów, potem pań. Myślę, że duże imprezy koszykarskie przed nami i mam nadzieję, że nie ominą Łodzi w przyszłości.
No wiadomo, pieniądze w sporcie w tej chwili są niebagatelne, mają niebagatelne znaczenie. Są zawsze miały, ale teraz mają szczególne. Czy biznes, który poniósł jakieś straty, teraz to się odradza, czy będzie chciał sponsorować sport w ogóle? Nie mówię tylko o koszykówce.
Mam nadzieję, że tak. Natomiast wszystkim nam się coraz trudniej żyje i coraz trudniej żyje się pewnie również polskim przedsiębiorcom, które finansują ten sport. Mam nadzieję, że każdy jednak zwróci uwagę na to, że sport to świetna forma promocji i że dalej będzie chciał wspierać sport, ale myślę, że w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że właśnie Łódzki Klub Sportowy Koszykarzy pozyskał nowego sponsora, który finansuje poczynienia koszykarzy. Udało się sprowadzić dwóch fajnych koszykarzy, którzy zarobią wielką różnicę w grze Łódzkiego Klubu i dzięki temu być może za chwilę będziemy mieli pierwszą ligę. I liczę na to, że tym tropem pójdą inne przedsiębiorstwa, czy z Łowicza, czy ze Skierniewic, czy z Kutna, gdzie mamy też dobre kluby. Na pewno będzie to trudny rok, ale po cichu liczę, że koszykówka to nie jest taka dyscyplina, która wymaga olbrzymich nakładów finansowych milionów złotych i że uda się pozyskać kogoś, kto wesprze tych naszych koszykarzy i ta koszykówka zaznaczy się bardziej wyraźnie na arenie krajowej.
Bartłomiej Wojdak, szef Łódzkiego Związku Koszykówki, optymistycznie zakończył rozmowę. No to trzymajmy się tego. Być może to będzie także lepszy rok nie tylko dla koszykarzy, ale dla piłkarzy, siatkarzy i w ogóle wszystkich sportowców. No ale o tym przekonamy się no, za rok, jak będziemy podsumowywać rok 2022.
Radio Łódź w każdej sprawie.